dużo lepiej fizycznie. Jako drużyna robimy krok do przodu. Cieszę się z gola i z sytuacji, które miałem. To był dobry mecz Barcelony, co by nie mówić. Po prostu grali lepiej, to było widać pod względem piłkarskim. Napoli tak naprawdę jedna, dwie dobre sytuacje. No i ten Osimhen, który jeszcze wlał nadzieję w kibiców Barcelony, że w kibiców oczywiście Napoli, że w tym rewanżu może być rzeczywiście jakaś niespodzianka, ale to Barcelona wystąpi w roli faworyta tego rewanżu. W Napoli nowy trener, ale to wszystko rzeczywiście widać. Kryzys w tym klubie, co przekłada się także na słabą grę w lidze włoskiej. Natomiast drugi mecz i tutaj niesamowity gol Galeano w 94 minucie meczu. Ostatnia akcja meczu. Porto pokonało Arsenal 1-0. Piękny techniczny strzał zza linii pola karnego i Brazylijczyk odpokutował tą sytuację, którą zmarnował na początku meczu. 1-0, Smoki El Dragao wygrywają, stadion oszalał absolutnie, a z kolei angielska prasa bardzo skrytykowała między innymi Jakuba Kiwiora. Pisze tak, miał problemy w kilku sytuacjach, zwłaszcza gdy dostał żółtą kartkę. Nie radził sobie z zawodnikami Porto. No więc mała zaliczka FC Porto przed rewanżem z Arsenalem na stadionie już w Londynie. Niemniej jednak na pewno to zwycięstwo dało rzeczywiście dużą nadzieję kibicom FC Porto. Finał Pucharu Challenge, ten siatkarski na Torwarze, Projekt Warszawa pokonał Vero Volley Monce 3-1 i w rewanżu potrzebuje wygrać tylko dwa sety, by zdobyć ten cenny puchar. Te wygrane sety Projektu Warszawa to do 18, 19 i jeszcze raz 18, przegrany set drugi, ale MVP tego meczu zostaje Juri Semeniuk z Projektu. No i rzeczywiście byłoby to wielka sprawa, gdyby polski klub zdobył ten Puchar Challenge. Tymczasem Iga Świątek po zwycięstwie w Doha teraz mierzy w kolejny sukces w Dubaju. Awansowała do ćwierćfinału tego turnieju. Pokonała w trzeciej rundzie Elinę Świtolinę 6-1, 6-4. Teraz jej rywalką będzie albo Anastazja Potapova, albo Qingwang Zheng, a więc finalistka ostatniej niego Australian Open. Zwyciężczyni tego meczu zmierzy się z Igą. No, wyżej stoją Max, oczywiście Chinki. Natomiast niestety odpadła nasza Magdalena Fręch, która przegrała z Jeleną Rybakiną, ale postawiła się utytułowanej zawodniczce z Kazachstanu. Pierwszy set to tiebreak 7-6 dla rywalki Polki. Później nasza zawodniczka wygrywa 6-3 i wreszcie przegrywa 4-6, ale pozostawiła po sobie dobre wrażenie. A my porozmawiamy jeszcze po godzinie 9 o tym, co dzisiaj czeka na stadionie Legii. Rewanż Legia Molde w piłkarskim pucharze Konfederacji, gdzie będziemy z naszymi mikrofonami, będziemy dla Państwa też relacjonować to spotkanie. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia po 9.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Uprzejmie informujemy o starcie promocji Lotto.
Leć po dodatkową szansę. Odbierz odlotowy voucher. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł w punkcie Lotto, a otrzymasz voucher na dodatkowy zakład Lotto. Promocja ograniczona czasowo. Regulamin na lotto.pl.
O reklamie.
Autopromocja.
Druga rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Audycja specjalna. Relacje, komentarze, wspomnienia. Słuchaj 23 lutego na antenie Radia Wnet.
To była autopromocja.
Jest godzina 8:11, zaczynamy drugą godzinę poranka Wnet. W studio instaluje się już Łukasz Jankowski ze swoimi notatkami, ze swoim komputerem, telefonem, ołówkiem i oczywiście elegancko ubrany krawat, jak przystało na dziennikarza, który za chwilę będzie rozmawiał z Krzysztofem Bosakiem, a Krzysztof Bosak jest liderem Konfederacji i wicemarszałkiem Sejmu. Po tej rozmowie Maria Przełomiec skomentuje najnowsze wydarzenia w Rosji. Rosji. Po godzinie 9 studio Wilna, potem raport z Kijowa. Jutro 23 lutego będzie dzień specjalny w radiu. Przypomnimy sobie ten nastrój z 24 lutego 2022 roku, kiedy w godzinach porannych dowiedzieliśmy się, że wojska rosyjskie przekroczyły granicę z Ukrainą, znaczy pełnoskalowa inwazja wtedy się rozpoczęła. Paweł Bobołowicz był wtedy w Kijowie, Dmytro Antoniuk był również. Wiele komentarzy państwo pewno pamiętają, Radio Wnet z tamtego okresu, właściwie program nadzwyczajny przez kilka miesięcy prowadziliśmy tutaj ze studia, komentując praktycznie na żywo, co dzieje się na ukraińskich frontach. Teraz sytuacja się zmieniła. O tym świadczą sondaże, które zostały opublikowane między innymi w Gazecie Wyborczej. Jak postrzegamy, w całej Europie były sondaż przeprowadzone, jak Europejczycy postrzegają konflikt na Ukrainę. Czy wierzą w to, że Ukraina zwycięży? Mniejszość wierzy w to, że Ukraina zwycięży w tym konflikcie. Jest godzina 8:12.
Szanta od załoganta. Przeboje z podwody od naszej załogi.
I tak jest, proszę państwa, że możemy. Wszyscy, którzy z państwa są na naszym pokładzie patronite.pl/radiownet, mogą czynnie uczestniczyć w tworzeniu naszego radia, nie tylko wybierając piosenki, ale też czasami podpowiadając nam rozmaite tematy. To jest możliwe. Są rozmaite komunikatory, za pomocą których można się z radiem skomunikować i o tym wszystkim opowiedzieć. Szanta od załoganta. Tym razem załogant zamówił piosenkę My Lunatycy. To jest zespół Republika z dedykacją dla wszystkich republikanów. Republika dla republikanów. Kamy Lunatycy, zespołu Republika, wszystkim republikanom, patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. To jest adres, 8:18, zegar pokazuje taką godzinę.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
Mogą państwo tej audycji słuchać i oglądać dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl, ukośnik Radio Wnet, za co bardzo serdecznie państwu dziękuję. Panie marszałku, najpierw Ukraina, protest rolników, propozycja Wołodymyra Zełenskiego, aby spotkać się z rządem 24 lutego na granicy. Donald Tusk tą propozycję powinien przyjąć.
To jest do oceny dla polskich dyplomatów, profesjonalnych dyplomatów, którzy wiedzą, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich. Dlatego, że... Przepraszam bardzo. Przepraszam. Z pewnością nie jest tak, że nie ma kontaktów dyplomatycznych. One na pewno cały czas są i są kontakty międzyrządowe. Ja o tym wiem, między innymi z rozmów z członkami rządu, zarówno obecnego, jak i poprzedniego. Natomiast spotykanie się dwóch rządów na granicy to jest gest czysto teatralny. Rozmowy profesjonalne, polityczne prowadzi się na szczeblu roboczym i prowadzi się je w stolicach swoich państw. I takie rozmowy na szczeblu roboczym odbywały się i w Warszawie, i w Kijowie. Problem jest taki, że mieliśmy nawet spotkanie na szczeblu prezydenckim. Przypomnę słynną obecność w Warszawie prezydenta Zełenskiego i później z prezydentem Dudą i wspólną konferencję z premierem Morawieckim, na której premier Morawiecki oszukał polskie społeczeństwo, że kryzys zbożowy jest rozwiązany, a okazało się, że nic nie było rozwiązane. Więc pytanie, co jest za kulisami? I my tego nie wiemy. Ale prawdopodobnie nic.
Za kulisami co jest, nie wiemy, ale mamy otwartą propozycję. No i proste pytanie, to je powtórzę. Donald Tusk na granicę powinien pojechać, powinien powiedzieć prezydentowi Zełenskiemu, to jest zły format, zła formuła, nie będzie mnie w sobotę na granicy, spotkajmy się gdzieś indziej. Panie marszałku, proste pytanie, prosta odpowiedź.
Zależnieć od tego, co się dzieje na szczeblu roboczym. To znaczy, jeżeli na szczeblu roboczym szykuje się korzystne dla Polski porozumienie, to powinien w to wchodzić. Natomiast jeżeli na szczeblu roboczym jesteśmy lekceważeni i nic się nie dzieje, no to należy tę propozycję potraktować jako próbę poprawienia sobie PR-u przez prezydenta Zełenskiego polskim kosztem i mu nie dawać tej przysługi. To jest bez wątpienia coś, o co prosi prezydent Zełenski, to jest przysługa dla niego. To znaczy, żeby on mógł się pokazać jako twardy negocjator i gość załatwiający problemy swojego państwa. I żeby mu wyświadczyć przysługę, to za tę przysługę powinien zapłacić. Zapłacić ustępstwami. Więc jeżeli na szczeblu roboczym szykuje się dobra zapłata za przysługę, to przysługę można wyświadczyć. Jeżeli żadnej zapłaty nie ma, to nie.
Twardym negocjatorem chciał być Donald Tusk. Mówił o tym, że będzie niezwykle asertywny w rozmowach z Kijowem. Widzi pan marszałek tą asertywność Donalda Tuska i efekty tej asertywności?
Na razie nie. Na razie nie i to wynika z braku asertywności wobec Brukseli. Dlatego, że żeby twardo zagrać z Kijowem, trzeba by zrobić to, co Konfederacja zaproponowała wczoraj, czyli wydać rozporządzenie rozszerzające embargo na produkty wjeżdżające do Polski. Problem jest taki, że takie rozporządzenie ustawiałoby nas na kursie kolizyjnym nie tylko z Kijowem, ale także z Brukselą. W tej chwili obowiązuje rozporządzenie w tej sprawie przyjęte jeszcze przez rząd PiSu.
15 października, potem kiedy Unia swoje embargo wniosła.
Po roku zniszczenia naszego rynku przez otwarcie poparte wcześniej przez rząd PiSu rynku na produkty z Brukseli, rząd się po protestach opamiętał, wydał rozporządzenie na 4 produkty z kilkudziesięciu, które zalewają nasz rynek i to rozporządzenie obowiązuje. I to rozporządzenie trzeba znowelizować i rozszerzyć. My wczoraj zaproponowaliśmy o 18 grup produktów. Po wydaniu takiego rozporządzenia i Bruksela, i Kijów będzie chciał negocjować.
O to samo apeluje Mateusz Morawiecki i Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, że im zajęło to.
Ale to my napisaliśmy rozporządzenie i przekazaliśmy do rządu do wprowadzenia, a przypomnijmy, że PiS rządził przez 2 lata niszczenia polskiego rynku rolnego i takiego rozporządzenia wydać nie chciał i nie potrafił.
Niszczenia, na tyle niszczenia, wcześniej. O ile niszczenia, sami rolnicy mówią, że PiS popełniał błędy, ale przynajmniej była pewna, doza pewności była i były pewne pakiety pomocowe. Nie bez kozery ten protest odbywa się teraz, a nie odbywał się.
Nie ma niczego, co rekompensuje tę skalę strat, którą ponoszą rolnicy.
No to dlaczego jest tak, że rolnicy teraz protestują, a nie protestowali w takiej skali przy zarządów Prawa i Sprawiedliwości, panie marszałku?
To jest bardzo dobre pytanie. Po prostu buty społeczne narastają stopniowo i PiS miał dużo szczęścia, że ten bunt społeczny nie narósł w takiej dynamice, żeby uzewnętrznić się z taką siłą w kampanii wyborczej.
Nie, bo rolnicy mówią, że my rozmawiamy,
były już wcześniej,
że jak rządził PiS, to były rozmowy, oczywiście PiS popełniał błędy, ale była też i pomoc, i była jakaś komunikacja. Teraz rolnicy mówią, że minister Siekierski nic im nie oferuje, mówi, że nie ma pieniędzy.
Znaczy ja myślę, że politycy PiSu byli sprawni w zwodzeniu i społeczeństwa, i rolników, i zmienili, przypomnijmy, ministra dwa razy, najpierw Ardanowskiego na Kowalczyka. Przypomnijmy, że Ardanowski przewidział tę całą sytuację i powiedział, jak to będzie wyglądać na samym początku, kiedy rynek unijny był otwierany na produkty z Ukrainy. Powiedział, że żadnego tranzytu nie będzie, bo nie ma technicznych mocy do przewiezienia tego. I przypomnijmy, że przez kolejne dwa lata, mimo zapowiedzi rządowych, nie powstały ani żadne silosy budowane z Amerykanami, ani nie został rozbudowany terminal zbożowy w Gdyni. Więc to wszystko było do przewidzenia. Natomiast PiS sprawnie zwodził rolników, zmienił Ardanowskiego na Kowalczyka. Kowalczyk różne rzeczy obiecywał, kłamał zwyczajnie. Później został odwołany, zastąpiony przez Telusa. Telus znów robił to aktorstwo. No trzeba przyznać, że politycy PiSu są sprawni w takim zwodzeniu
opinii publicznej. Robił aktorstwo, ale też wprowadził jednostronne embargo w ciągu jednego dnia, kiedy się okazało, że Bruksela z godziny na godzinę zniosła... Nie tuż przed wyborami, tylko wtedy, kiedy Unia Europejska wbrew zapowiedziom zniosła embargo unijne. Panie marszałku, taki był.
Bo jeszcze 13... Rozporządzenie unijne o wolnym handlu było popierane przez rząd PiSu i także jego przedłużenie było poparte przez rząd PiSu.
Krzysztof Bosak...
Ręka w rękę Bruksela szła z rządem PiSu, a w Polsce mówili co innego.
No nie do końca, bo wprowadzili embargo, panie marszałku, ale dobrze, to już nie...
W tej jednej sprawie po dwóch latach się ocknęli na cztery produkty, przypomnijmy. I do tego momentu jakby widać, że to embargo jest nieszczelne. Z informacji Najwyższej Izby Kontroli wiemy, że celowa była polityka rządu, żeby nie kontrolować tego, co się dzieje na granicy. Więc z jednej strony wprowadzili embargo, z drugiej strony zdjęli kontrolę. No,
a z drugiej strony
PiSu.
Ten sam
i trzeba
nikt...
im to pamiętać.
A z drugiej strony ten sam...
Bez złudzeń, co to jest za partia.
Oczywiście, to tak samo jak na Konfederację trzeba bez złudzeń patrzeć.
Absolutnie
i
tak.
Na każdą inną partię. Chociaż ten sam raport Nikoski podkreślał, że to są olbrzymie koszty, bo PiS wprowadził konwojowanie towarów rolnych z zboża, kukurydzy. Kontrolerzy NIK-u pytali, robili z tego zarzut, że to strasznie drogo kosztuje, że polskie służby muszą konwojować ten tranzyt, więc NIK tak trochę w jedną i w drugą stronę, to zależy jak zawieje, tak kontrolerzy zadawali pytania.
Dlaczego, panie redaktorze? To znaczy ja uważam, że każda sytuacja jest złożona i kontrolerzy są nie od tego, żeby przedstawiać fakty pod tezę, tylko jeżeli jedne fakty są korzystne, drugie niekorzystne, są od tego, żeby pokazać cały obraz. Także ja na przykład konwojowanie oceniam pozytywnie, natomiast problem z konwojowaniem i z tranzytem w konwojach to było dobre w tym sensie, że użyto metod wcześniej używanych na rynku paliwowym do śledzenia przepływu ładunków. Natomiast złe o tyle, że to konwojowanie jest nieszczelne, bo można zrobić reeksport do Polski. I stąd jest wkurzenie rolników, że się połapali, że na przykład przez Polskę rzeczy przejeżdżają na Litwę, tam są przepakowywane
i wracają
do Polski,
na rynek
albo na
Polski.
Przykład do Niemiec przy granicy przepakowane i wracają do nas. I ten reeksport już nie był kontrolowany i zakazany. Więc niestety, jak to z wieloma sprawami, to po prostu takie rozwiązanie skuteczne, ale tylko częściowo. Plus do tego widzimy, że jakby nie wiem, być może ciężarówki były kontrolowane, a pociągi na przykład już niekoniecznie. No i to jest problem, tak? Bo w jednym pociągu może przejechać tyle, co w 100 czy 200 to... czy kilkuset ciężarówkach.
Panie marszałku, Czesław Siekierski powinien dalej być ministrem rolnictwa, czy powinien podać się do dymisji?
No, z przykrością to powiem, ale moim zdaniem nie powinien w ogóle nim zostać.
No dobrze, to czyli jaka jest odpowiedź na pytanie? Będzie wniosek o wotum nieufności, bo rolnicy mówią, są coraz bardziej zniecierpliwieni działaniami
jesteśmy
i obietnicami ministra
Siekierskiego. Jesteśmy na pewno otwarci do podpisania takiego wniosku.
A sami go złożycie?
Nie mamy wystarczającej liczby posłów.
Ale możecie zainicjować proces.
Możemy, jeżeli będzie na opozycji taka wola, to możemy. Natomiast bez wielkich złudzeń. To znaczy, zadajmy sobie pytanie, dlaczego Czesław Siekierski został ministrem rolnictwa? To jest moim zdaniem najbardziej ciekawe pytanie. Jak zobaczyłem skład rządu, to właśnie Czesław Siekierski zwrócił moją uwagę, dlatego że byliśmy posłami z jednego okręgu, znam pana Siekierskiego, to jest sympatyczny człowiek, rzeczywiście doświadczony, już nieco starszy. Moje przypuszczenie jest takie, że w partii specjalizującej się w rolnictwie i reprezentującej, albo uznającej, że reprezentuje wieś, czyli w PSL-u, żaden z polityków średniego i młodszego pokolenia, którzy są w sile wieków i najbardziej doświadczeni, kompetentni, nie chciał iść do Ministerstwa Rolnictwa. Proszę zobaczyć, co oni zrobili. Władysław Kosiniak-Kamysz uciekł na wicepremiera i ministra obrony narodowej. Pan Klimczak do Ministerstwa Infrastruktury. Ich rzecznik Motyka wolał być wiceministrem w Ministerstwie Klimatu niż pójść do Ministerstwa Rolnictwa. Oni czuli, że to jest gorący fotel, że Ministerstwo Rolnictwa, oni wpuścili tam swojego konkurenta, który ich opluwał przez lata, czyli pana Kołodziejczaka. I oddali to tak jakby właśnie człowiekowi już w takim wieku emerytalnym bardziej. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że spodziewają się, że po prostu nie mają tam nic do osiągnięcia. I wprost pan Sawicki, marszałek senior, wyraził uzasadnienie tego, odsłaniając rzeczywistą naturę integracji europejskiej. To znaczy powiedział, że my już w obszarze rolnictwa w Polsce prawie na nic nie mamy wpływu. To wszystko zależy od Unii Europejskiej.
Dobrze znam ten cytat, bo
to jest
bo
bardzo
padł,
ciekawa sytuacja, cytat... że polityk obozu prounijnego mówi wprost coś takiego.
Znam ten cytat doskonale, bo padł w tym studio w poranku Wnet, którego gościmy.
To gratuluję, panie redaktorze, że pan z marszałka seniora to wydobył.
Nie było to
więcej
łatwe.
Realistycznych wypowiedzi wydobywać z polityków, żeby maski spadały i żeby ludziom mówić wprost, co politycy nam wyszykowali, jakie półniewolnicze i półniepodległe warunki życia.
Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, jeden z liderów Konfederacji. Oczywiście cała wypowiedź pana marszałka seniora brzmiała tak. Oddajmy to ministerstwo komuś, kto będzie miał także jakiejś partii, to będzie miała także Ministerstwo Unii Europejskiej, bo one muszą iść razem, bo samo Ministerstwo Rolnictwa nic nie może. Taka była myśl Marka Sawickiego. Panie pośle, panie marszałku, no to skoro tutaj mamy decyzję w sprawie, czy możliwą decyzję w sprawie ministra rolnictwa, to jak to dalej będzie się rozwijać? Bo mamy też taki aspekt, że dużo naszych towarów na Ukrainę wjeżdża. Na przykład sektor mleczny zyskuje na handlu z Ukrainą. Jeżeli Ukraina zamknie swoją granicę, to zaraz będziemy mieli protesty mleczarzy, tylko w drugą stronę. Otwórzcie nam rynek ukraiński, bo tam dobrze zarabiamy.
Mam nadzieję, że granica polsko-ukraińska nie zostanie zamknięta. Mam nadzieję, że protesty mają charakter przejściowy. Mam nadzieję, że relacje polsko-ukraińskie nie zostaną doszczętnie zrujnowane, bo niestety jesteśmy w tej chwili na takiej równi pochyłej w kierunku coraz gorszych relacji i nie jest to potrzebne ani Kijowowi, ani Warszawie. Natomiast,
ale wam to sprzyja, to wyście rośli politycznie na antagonizmie.
Panie redaktorze, moim zdaniem jest to fałszywa teza polskich dziennikarzy i publicystów, którą powtarzali przez 2 lata od wybuchu wojny na Ukrainie i ani żadne badania opinii publicznej tego nie wykazały, ani wyniki wyborcze. My poprawiliśmy swój wynik, ale moim zdaniem przez cały kształt swojej pracy politycznej, a nie przez jakiś nastrój antyukraiński. Natomiast wróćmy do istoty sprawy. Uważam, że mamy obiektywny konflikt interesów i ten konflikt interesów będzie trwał jeszcze przez wiele lat, dlatego że mamy też zainteresowanie świata zachodniego integrowaniem Ukrainy z Unią Europejską i oczywiście integracja Ukrainy z Unią Europejską to są te wszystkie problemy, o których tu mówimy, tylko utrwalone już w formie traktatowej, a nie rozporządzenia tymczasowego. Więc mamy problem poważny i dodatni bilans handlowy z Ukrainą nie powinien nas usypiać, dlatego że są rzeczy ważne i rzeczy ważniejsze. Suwerenność żywnościowa, zdolność do produkcji żywności, utrzymanie własnych gospodarstw rolnych to jest rzecz podstawowa. My to mamy wpisane do konstytucji, to ma charakter strategiczny. Państwo, które nie jest w stanie wyprodukować samo sobie żywności, jest państwem zależnym od innych na najbardziej egzystencjalnym biologicznym poziomie. Tak samo jak państwa, które nie mają wody pitnej czy coś w tym stylu. W związku z czym my musimy utrzymać produkcję żywności w Polsce. I ten eksport, który w tej chwili idzie na Ukrainie, on oczywiście wynika z wojny. Jak nastanie pokój, Ukraina ponownie rozpocznie dużą produkcję żywności u siebie w Polsce w normalnym, pokojowym wymiarze i ta przewaga eksportowa Polski może zniknąć. Natomiast odbiorców polskiej żywności na świecie czy polskich produktów jest bez liku. Polska żywność jest dobra, jest atrakcyjna, my ją możemy wyeksportować na wszystkie kierunki. Dlatego nie opłaca nam się w imię okresowej przewagi w nadwyżce eksportowej do Ukrainy zamykać swojego rolnictwa i niszczyć podstaw ekonomicznych rozwoju i istnienia rolnictwa w Polsce. To jest fałszywa korzyść, bardzo realna, strategiczna strata, może nie fałszywa, ale mniejsza korzyść. To jest korzyść, ale mniejsza, tymczasowa. I problem z polską polityką jest taki, że mało kto w Polsce dyskutuje o hierarchii celów. Cel, żebyśmy poprawiali swój bilans handlowy, to jest ważny cel, ale on nie jest ponad tym, żebyśmy mieli suwerenność żywnościową i stabilność rynku rolnego.
A może może ponad tą stabilnością rynku rolnego i ponad tą samodzielnością żywnościową jest uniknięcie wojny z Władimirem Putinem jako cel nadrzędny, czyli bezpieczeństwo. Pan marszałek się uśmiecha, ale jak się patrzy na sąd...
Nie, no, uśmiecham się, bo pan redaktor położył asa na stół.
Nie, no to żaden as, karty, to już bardzo... Wszystko. Tak, nie, to już bardzo, to już bardzo zgrany tak, as, bo on jest używany od paru ładnych lat, ale tylko
szczerze,
dodam, bo
tak,
jest sondaż...
Nie chcemy, żeby bomby spadały nam na głowę. Nie chcemy, żeby Putin podbił Polskę. Tak, to jest bardzo ważne.
Okej, okay, ale Polacy tego coraz bardziej się boją, na to wskazuje sondaż opublikowany
ale
dzisiaj przez Dziennik Gazety Prawnej.
Rozumiem, że zniszczenie polskiego rolnictwa pan postrzega jako środek do tego, żeby bomby nie spadły nam na głowę. Dobrze rozumiem?
Nie, źle pan marszałek mnie rozumie. Pan marszałek powinien zrozumieć mnie tak, że sytuacja na froncie staje się coraz trudniejsza na Ukrainie, a Władimir Putin, zdaniem wielu, nie zatrzyma się ani na Donbasie, ani na Kijowie.
No właśnie.
Tak pan marszałek
no
powinien mnie zrozumieć.
Więc chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Czyli nie niszczmy swojej gospodarki, nie niszczmy swojej armii, nie rozbrajajmy się do zera, bo za chwilę możemy mieć rosyjskie wojska na granicy. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie wysiłku wojennego Ukrainy, zgadzam się z tym, że jest w naszym interesie i dlatego wspieramy stanowiska takiej na forum wewnętrznym i międzynarodowym, żeby Ukraińcy nie wystrzelali się do ostatniego naboju i nie zostali po prostu tam podbici, tak? I żeby się front nie przesunął w naszą stronę. To jest oczywiste. Tylko że zniszczenie polskiej branży przewozowej czy rolnej nie ma żadnego związku z tym, czy front się utrzyma, czy nie utrzyma. Związek z tym ma na przykład zakup amunicji czy produkcja amunicji. I tak się składa, że po 2 latach wojny w Polsce nie uruchomiono produkcji amunicji artyleryjskiej. Natomiast na forum Unii Europejskiej do tego momentu nie osiągnięto porozumienia w zakresie jej kupna. I o tym trzeba mówić. Unia Europejska w tej chwili, dyplomacja europejska jest w fazie dyskusji o 13 pakiecie sankcyjnym. I po 13 pakietach sankcyjnych Rosja odbudowała swoje możliwości produkcji uzbrojenia i kupna uzbrojenia na świecie i sprzedaży ropy na świecie. No i wszyscy są zdziwieni, bo uważali, że gospodarka rosyjska się załamie, a się nie załamała. Mamy problem jako świat zachodni z nieskutecznością naszej polityki. I to jest problem strukturalny, niestety. I to ostatnio jest dyskutowane na różnych forach międzynarodowych, ale nikt nie ma pomysłu, co z tym zrobić, bo nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za rywalizację strategiczną z Rosją, bo nikt do końca do tego nie jest gotowy, ani mentalnie, ani materiałowo, ani
to, żeby
militarnie.
Zamknąć wątek polsko-ukraiński, wątek polskiego rolnictwa, zapytam o aktora nieobecnego jeszcze raz. Donald Tusk, dawno niewidziany, ani w polskim Sejmie, ani w polskiej polityce, nawet po wtorkowym rządzie nie było konferencji prasowej, więc nie było szansy, żeby panu premierowi jakiekolwiek pytanie zadać. Dzisiaj chyba się pojawi w Sejmie, bo jest wotum nieufności dla ministra Bodnara, więc powinien go bronić teoretycznie. Zobaczymy. Rolnicy mają żal do premiera, że przez te 2 miesiące nie znalazł czasu, aby z nimi się spotkać. Jak ten kryzys, jak tym kryzysem zarządza obecny premier, panie marszałku?
Jak to zwykle Donald Tusk, czyli sprytnie. Jego gra jest grą taktyczną, grą na schowanie się, grą na przeczekanie. Widać po tym, że został ponownie premierem, że jego sprawdzone taktyki polityczno-wizerunkowe, polegające na wystawianiu na różne niebezpieczne odcinki swoich zderzaków, polityków, którzy nie są dla niego istotni, od których może się odciąć, których będzie mógł w razie czego zdymisjonować, schowanie się przed skądinąd większości sprzyjającymi mu dziennikarzami, niepokazywanie się, zrobienie takich piorunochronów z ludzi w typie Kołodziejczaka, których poświęcenie nie będzie go kosztować absolutnie nic. To jest jego taktyka i ta taktyka zasadza się na pewnych prawach socjologicznych, na przykład właśnie tych, że ludzie bardziej koncentrują swoje nerwy i swoją złość na tych, których więcej widzą, a ci, którzy są mniej obecni medialnie i mają poważne tytuły, ci nabierają powagi i statusu takich mężów stanu. Donald Tusk doskonale zna te wszystkie prawa socjologiczne. Donald Tusk doskonale zna prawo socjologiczne o tym, że wyborcy mają krótką pamięć i kiedy przyjdzie z następnych wyborów, nie będą już być może pamiętać nawet dokładnie, kto był wtedy premierem, kiedy byli tacy źli na to, że ich miejsca pracy znikają. I po prostu Donald Tusk korzysta z tych praw. To jest brutalne, to jest cyniczne i to jest skuteczne.
Adam Bodnar, o tego wspomniałem, tego polityka, senatora, ministra sprawiedliwości, przedstawił swój action plan dla praworządności, dla odbudowy państwa prawa w Polsce. No a opozycja, dokładnie Prawo i Sprawiedliwość, złożyła wniosek o wotum nieufności. Jak ta debata dzisiaj będzie wyglądać? Czy pan minister Bodnar pewnie może być spokojny swojego stołka, czy może być spokojny debaty w polskim parlamencie?
Może być spokojny, bo ta debata na nic istotnego niestety nie wpłynie. To znaczy stanowiska są podzielone, opinia publiczna mniej więcej wie, kto za Bodnarem, kto przeciw. On ma wsparcie większości parlamentarnej.
A wy?
Oczywiście
przeciw czy
dzisiaj
za?
Zostanie przeciw. Oceniamy jego działania jako bezprawne, jego różne uzasadnienia jako kuriozalne, a jego sposób pojmowania tak zwanych rządów prawa czy praworządności jako taki doktrynalny, ideologiczny, nie mający nic wspólnego z praworządnością w sensie ścisłym, czyli to jest program ideologiczny i międzynarodowy, to co on realizuje. I stąd była ta jego wizyta w Brukseli, stąd te anglojęzyczne sformułowania typu action plan i tak dalej. On szuka legitymacji za granicą. Ile jego legitymacją dla tego tak zwanego rule of law nie jest polska teoria prawa i polska nauka prawa i polska doktryna konstytucjonalizmu. Jego ideologia rule of law to jest po prostu zbiór lewicowo-liberalnych wartości establishmentu, progresywnego establishmentu unijnego, które jego zdaniem mają być wdrażane w Polsce. I jestem pewien, znaczy jedną z doktryn tych środowisk jest to, że jeżeli zachodzi kolizja między prawem państwa członkowskiego a europejskim, to oczywiście należy działać na bazie prawa europejskiego i wdrażać tak zwane wartości europejskie, tak zwane rule of law w Polsce. Problem, który mamy, jest taki, że większość polityków starszych ode mnie o 10, 15, 20 i 30 lat zainwestowała całe swoje polityczne życie, niezależnie czy byli z prawicy czy w lewicy, w uzasadnianie, że integracja europejska jest bezalternatywna i że instytucje unijne mają rację. No i w tym momencie budzą się w takiej sytuacji, w jakiej właśnie jesteśmy, to znaczy w której nie za bardzo coś mają do gadania. Wbrew polskiej konstytucji, wbrew polskim ustawom robi się rzeczy, na które nie mają już żadnego wpływu. Ma to poparcie z zagranicy, ma to poparcie z mediów, a całe społeczeństwo jest uśpione 30 latami propagandy, że wyższa mądrość to jest w Brukseli i my musimy się po prostu podporządkowywać, bo żadnej innej drogi nie ma. To było kłamstwo, że nie ma żadnej innej drogi. Ta polityka została źle sformatowana i przez tak zwaną prawicę i przez lewicę.
Chociaż jak pamiętam nasze rozmowy, jeszcze jak pan nie był wicemarszałkiem Sejmu, nieraz pana pytałem o polexit, to czy nie należałoby rozważyć planu wystąpienia z Unii Europejskiej, to pan się zawsze odżegnywał, bojąc się sondaży, które pokazują wyraźnie, że ciągle większość Polaków bardzo chce w Unii Europejskiej być.
Moje wypowiedzi nigdy nie wynikały ze strachu, wynikały z oceny sytuacji. To znaczy polska opinia publiczna przez 30 lat została sformatowana w ten sposób, w jaki to powiedziałem. Zarówno wyborcy, którzy uważają się za prawicę, jak i wyborcy, którzy uważają się za centrum i lewicę, mają wpojone przez całą klasę dziennikarsko-polityczną, że integracja europejska to jedyna droga dla Polski. Jeżeli wychowano całe społeczeństwo w ten sposób politycznie przez 30 lat, to ja jeden z jakąś odmienną diagnozą tego nie odkręcę. To jest moja diagnoza, tak? Natomiast jest możliwe, która brzmi, że zaczną się zmiany społeczne i one już się zaczęły, a jak do ludzi dojdzie, co to jest dyrektywa budynkowa, polecam poszukać i uświadamiać Polaków, jak do ludzi dojdzie, co to są wymagania wszystkie polityki klimatyczne i że swoboda przemieszczania, którą Unia obiecała, się kończy, swoboda handlu się kończy, swoboda przepływu dóbr, towarów i usług się kończy, a zaczyna się eurosocjalizm, jak do ludzi to dotrze i dotrze do nich, że się skończył dobrobyt i będą musieli płakać i płacić różne rachunki, na które ich nie stać, zostanie ograniczone używanie ich własności, co już rząd PiS-u wprowadzał do tego pierwsze podstawy prawne, no to wtedy myślę, że ta może nastąpić jakieś przełamanie w opinii publicznej.
Natomiast jeżeli się skończy wspólny rynek,
nie ma.
Skończy się, wejdzie dyrektywa budynkowa, czyli od roku 2030 każdy, także prywatny budynek musi być zeroemisyjny, a do 40 nie będzie prawa montować gdziekolwiek kotłów na paliwo stałe, czyli węgiel czy gaz również w to wchodzi, bo to paliwo niestabilne, ale kopalne.
Kopalne.
Tak jest. To będzie także moment, kiedy my powinniśmy z Unii Europejskiej wyjść.
Polacy powinni decydować. Polacy.
A pan co zaproponuje? Proszę nie uciekać, proszę odpowiedzieć szczerze i odważnie. Wprowadzenie
uważam,
tego.
Że powinniśmy co najmniej odrzucić regulacje polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ponieważ są one samobójcze. I pytanie, jakie, jeżeli odrzucimy, jakie przed nami stanie, będzie takie, czy można dalej być w strukturach Unii Europejskiej, odrzucając politykę, w którą w 20 pozostałych tam kilku państwach członkowskich, chcę powiedzieć, że nie we wszystkich, natomiast w kilku kluczowych państwach członkowskich to jest świętość. I będzie pytanie przed nami, czy da się to zakwestionować w całej Unii, czy jesteśmy zdolni tylko zakwestionować to u siebie. Zobaczymy, jakie będzie klimat polityczny. Tam się w Brukseli też pewne rzeczy troszeczkę chwieją. Widać ostatnio zawahanie w zakresie wdrażania polityki klimatycznej w rolnictwie. Widać chyba lekkie zawahanie i konflikt między niemieckim przemysłem a niemiecką klasą polityczną w zakresie całkowitego odchodzenia od aut na normalne paliwa, na rzecz elektromobilności. Także zobaczymy jeszcze, w którą stronę to będzie szło. Trzeba obserwować rzeczywistość i reagować na nią w sposób zgodny z interesami Polaków.
Studio Krzysztof Skowroński dołączy. Taka moda ostatnio w mediach, jest dwóch dziennikarzy.
Ja nie wiem, czy dlatego, że jest moda, czy dlatego, że to jest Radio Wnet. Wojciech Kostowski, rolnik z Podlasia, był gościem poranka Wnet i powiedział, że gdzieś tam krąży propozycja, żeby zrobić referendum w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego na temat Zielonego Ładu, czyli całego procesu, który jest daleko posunięty, jeśli chodzi o Unię Europejską, Fit 55, Zielony Ład w rolnictwie. Czy Konfederacja by popierała taki pomysł referendum?
Oczywiście, myśmy postulowali, żeby o to zapytać, jak PiS robił referendum przy poprzednich wyborach, natomiast nie było zainteresowania rządu, żeby postawić takie pytanie. Natomiast jestem pewien, że rząd Tuska żadnego referendum w takich sprawach przy okazji wyborów nie rozpisze, bo oczywiście ma zamiar wdrażać polityki brukselskie, zresztą już to było deklarowane przy okazji spotkań międzynarodowych przez członków rządu i w związku z tym nie chcą też żadnej podstawy referendalnej do realizowania innej polityki. No to by im niepotrzebnie wiązało ręce. Także takiego referendum nie będzie.
Powiedział pan o tych wszystkich dyrektywach, które wchodzą w ramach Zielonego Ładu w Europie. Dyrektywa budowlana, czyli każdy dom, każde gospodarstwo będzie musiało zapłacić podatek od CO2. Będzie to nowy podatek. Wiele takich nowych podatków będzie.
Nie tylko. Tam jest obowiązek przymusowych modernizacji wszystkich istniejących budynków do standardu wymaganego przez Unię.
Nie tylko modernizacji budynków, ale wymiany piecyków gazowych, do których były dopłaty zresztą unijne przez jakiś czas. Wyrzucaliśmy
kopciuchy. Nawet nie wiem, czy jeszcze nie są w różnych samorządach.
Są i wedle tego projektu mają się zakończyć definitywnie w każdym państwie członkowskim w roku 2025.
A w 2027 trzeba będzie zdejmować piecyki gazowe, dlatego że już będą nieaktualne. Trzeba będzie zmienić źródła.
Nie, w 27 nie będzie można tylko montować nowych.
Nie będzie można.
W nowych domach.
Ale w nowych domach.
Do 2040 muszą zniknąć wszystkie takie gazowe, więc takie są no to jest taki taniec unijny, który rzeczywiście doprowadzi do tego, że będziemy coraz biedniejsi.
To jest taki szalony kalejdoskop regulacji, które zmieniają się w tempie absolutnie niedostosowanym do możliwości społeczeństw. Moim zdaniem te regulacje nie zostały poprzedzone żadną analizą, czy społeczeństwa dysponują zasobami kapitałowymi, żeby po prostu te regulacje wykonać. W związku z czym to się skończy w ten sposób, że Polska tych regulacji nie wykona. Niestety zostały już stworzone, jeszcze przypomnę, w okresie rządu PiS-u podstawy prawne pod blokowanie ludziom dysponowania ich własnością. Na przykład jeżeli ktoś nie będzie spełniał wymagań, nie będzie mógł legalnie wynajmować ani sprzedać swojej nieruchomości, jeżeli nie dostosuje jej. Jak ktoś kupi, to będzie miał na przykład obowiązek w ciągu 2 lat dostosować to do tego standardu, który Unia wymaga. Nie mówimy wyłącznie o wymianie źródła ciepła, mówimy o całym szeregu rzeczy, które sprowadzają się do generalnego remontu budynku, którego koszty idą w przypadku małego czy średniego domu w setki tysięcy złotych. Więc może być problem i z kupowaniem, i z wynajmowaniem, i sprzedawaniem domów. To już zostało wprowadzone do prawa poprzez system tzw. certyfikatów efektywności energetycznej i obowiązek załączania ich do umów notarialnych kupna-sprzedaży. Zwracam uwagę, że to rozwiązanie prawne zostało wdrożone już przez rząd Mateusza Morawieckiego i ono wprost na celu ma, zgodnie z doktryną unijną, ograniczenie ludziom możliwości stosowania ich, korzystania z ich własności.
Chociaż żeby było bardziej skomplikowane, to rząd Donalda Tuska, pani minister Henik-Kloskę, wycofała z TSUE skargi, które tam złożyła jeszcze pani minister Moskwa, na szereg zapisów Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55.
No tak, a zgadzał się na to rząd Mateusza Morawieckiego, podobnie jak na Fit for 55. Także tak, mamy niestety także i rządy i PiS-u i Platformy pracowały w tym samym kierunku na poziomie regulacyjnym i no i to wszystko będzie na nas wpływać. Także czekają nas ciekawe czasy przewartościowań społecznych. Widać, że te przewartościowania zaczęły się też już częściowo w klasie politycznej. To widać po zmianie tonu niektórych polityków, niegdyś bardzo prounijnych, dzisiaj już trochę mniej, jak na przykład Jacek Saryusz-Wolski, jeden z architektów wejścia Polski do Unii Europejskiej, który teraz przyszedł na pozycję mocno antybrukselskie.
Bo to była inna Unia.
Obserwuję to z zainteresowaniem, gdzie nas to zaprowadzi. Bez satysfakcji mogę powiedzieć, a nie mówiliśmy. Żałuję, że politycy PiS-u nie chcieli nas słuchać, kiedy była debata nad traktatem lizbońskim 2008-2009 rok, wcześniej 5-6-7 debata nad Konstytucją Europejską. Przypomnę, że w tajemnicy przed nami Jarosław i Lech Kaczyńscy negocjowali szczegółowe zapisy traktatu lizbońskiego, na bazie którego dzisiaj można nas zmuszać do różnych rzeczy. W tajemnicy nie było wtedy debaty w parlamencie.
Panie
nie było
marszałku,
przedstawienia tego.
W 2008 roku było głosowanie, wtedy większość, istotna część klubu PiS-u była przeciwko tym zapisom, a cały był klub PSL-u z Markiem Sawickim na czele. Tutaj teraz krytykuje te zapisy. Całe
tak,
było SLD.
Ale negocjował to rząd Jarosława Kaczyńskiego.
Ale przegłosował to centrolewicowa koalicja
i podpisał
Tuska.
Prezydent Kaczyński, także PiS-PO. Widać, że w Unii podobna polityka.
Pod dużą presją, jako ostatni, zdaje się, czekając na referendum w Irlandii, czekając także na podpis Wacława Klausa z Czech.
A od polityków, którzy wiem, że byli wtedy w PiS-ie, wiem, że opór był łamany i wewnętrzni dysydenci, z których większość już dzisiaj w PiS-ie nie jest, głosowali przeciw.
I taka to jest skopiowana historia 30 lat polskiej demokracji. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, był gościem Poranka w Net, panie marszałku.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i redaktorów.
Dziękujemy bardzo. Ta rozmowa była możliwa dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wracamy do Poranka w Net, który trwa. Gdzieś mi poszli. Jesteśmy. Poranek w Net.
Jesteśmy. Jest godzina 8:49.
Zapraszam na wywiad
wnet. Wywiad wnet. Byliśmy, jesteśmy umówieni na rozmowę. Maria Przełomiec, Studio Wschód, nieobecne teraz w telewizji publicznej, w likwidacji, jest przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry. W nawiązaniu do poprzedniej rozmowy, kocham te polskie spory prawie tak mocno, jak najprawdopodobniej kocha je Władimir Putin.
Bo?
Przepraszam bardzo, nie ma większej radości dla naszych przeciwników niż państwo skłócone, niż politycy biorący się za łby i obwiniający siebie nawzajem za to, co było, zamiast myśleć konstruktywnie wspólnie nad tym, co powinno być i co będzie.
To jest a propos blokady granicy polsko-ukraińskiej.
A to też, oczywiście. Dobrze, to przede wszystkim powiedziałabym w tej chwili.
Ta blokada trwa, ta złość rolników ma uzasadnienie, nie tylko w Zielonym Ładzie, ale w tym wszystkim, co się dzieje na granicy, tylko czy ją blokować, czy nie blokować, jak to powinno wyglądać, jak to powinno zostać rozwiązane.
To jest bardzo trudne pytanie, natomiast wiem jedno, że w tej chwili to, co się dzieje, jest sprzeczne z interesem Polski i uderza w Polskę, uderza również w polski wizerunek. Wina leży po stronie Brukseli, bardzo mi przykro, dlatego że tu zarówno Zielony Ład, jak i jednak zniesienie embarga na wszelkie dostawy, zboże, kukurydza, rzepak, słonecznik z Ukrainy. Z jednej strony można to zrozumieć, dlatego że ten kraj walczy w tej chwili rzeczywiście, a przepraszam, wbrew temu, co się mówi często w Polsce, dochody do budżetu państwa ukraińskiego właśnie od tych wielkich agrogospodarstw, agroferm, to jest zdaje się około 19%, więc są bardzo duże. No ale z drugiej strony nie można doprowadzić do, że przepraszam, gdyby nie Zielony Ład, wyśrubowane w przyszłości, a w tej chwili jednak dosyć wyśrubowane normy obowiązujące rolnictwo w Unii Europejskiej, to może ta sprawa nie byłaby aż tak drastyczna. W tej chwili jest.
A jednocześnie Komisja Europejska powinna wysłuchać tych państw, które graniczą z Ukrainą, które postulowały, żeby jednak w jakiś sposób poddać kontroli handel produktami rolnymi z Ukrainy. Komisja Europejska na to się nie zgodziła i nawet pan Chrostowski powiedział to dobrze, to Komisja Europejska, pani komisarz, jest winna za to, że teraz te niechęci polsko-ukraińskie wzrastają w wyniku blokady ukraińsko-polskiej granicy.
No, z wieloma rzeczami, które mówił pan Sosnowski, się nie zgodziłam, nie zgadzałam, ale z tym absolutnie się zgadzam. Rzeczywiście, no, Komisja Europejska, Bruksela jest temu winna, że w tej chwili w dużej mierze to jest wina Brukseli, że w tej chwili mamy to, co mamy na polsko-ukraińskiej granicy. I tak jak już powiedziałam na początku, no, jedyna osoba, która zaciera ręce i bardzo się z tego cieszy, to jest Władimir Władimirowicz na Kremlu. Mam nadzieję, że z radości się zadławi jakąś kością.
Nie tylko zaciera ręce, ale myślę, że też aktywnie podsyca z jednej i z drugiej strony granicy tę niechęć polsko-ukraińską, bo jak wiemy...
Ale oczywiście, że tak. Przepraszam, że wchodzę panu w słowo, ale oczywiście, że tak. Rosja ma świetne doświadczenie. Przypomnijmy sobie bunt żółtych kamizelek we Francji. Przypomnijmy sobie separatystów w Katalonii. Wszędzie tam Rosja maczała palce. W tej chwili polecam na Twitterze, jest pan Michał Marek, znakomity ekspert właśnie od rosyjskiej wojny propagandowej, dezinformacji. I on na bieżąco relacjonuje to, co się dzieje. Rosyjskie media pełne są doniesień o tym, co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy, z komentarzem, no wreszcie koniec polsko-ukraińskiej przyjaźni.
Macza palce, to jest prawda, ale jednocześnie ci, którzy są decydentami w ramach Unii Europejskiej czy poszczególnych rządów, ułatwiają mu taką sytuację, podejmując decyzję, która się nie podoba ludziom.
Ale mnie się wydaje, że Bruksela żyje w jakimś idealnym, absolutnie abstrakcyjnym świecie, nie mającym nic wspólnego z realną sytuacją w Europie. I ja nie wiem, jakby im płacili, to by chyba nie robili tak dobrze, nie niszczyliby Unii Europejskiej. Bo przecież to uderza w europejską wspólnotę, to uderza w Unię Europejską. A wbrew temu, co mówił przed chwilą Krzysztof Bosak, uważam, że Unia Europejska, taka jaka była na początku, jaką tworzyli ojcowie założyciele, jest nam potrzebna i jest dobrą instytucją, jest dobrą organizacją. Tyle tylko, że no, dobrze, ja jestem wierząca i uważam, że diabeł chce zepsuć wszystkie dobre projekty, a już szczególnie takie, w którym są odniesienia do Boga, Matki Boskiej, chrześcijaństwa. I tutaj muszę powiedzieć, że udało mu się to znakomicie.
I wygląda na to, że ten czas takich decyzji się nie zakończył, bo idziemy w kierunku centralizacji Unii Europejskiej. Z Brukseli mają być zarządzane nawet te małe gospodarstwa rolne, które są na Podlasiu.
No i to się źle skończy, dlatego że w tej chwili mamy przedsmak tego po demonstracjach rolniczych, a one są nie tylko w Polsce, ale są w wielu krajach Europy. I no, przepraszam, ale myślę, że ludzie nie pozwolą jak barany prowadzić się na rzeź.
No dobrze, niechęć polsko-ukraińska wzrasta. Widzimy te sondaże. Sondaż publikowany przez dzisiaj, w szczegółach przez dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Czy twoim zdaniem obywatele Ukrainy są zagrożeniem czy szansą dla twojego kraju? 40% Polaków uważa, że są zagrożeniem, a 28% tylko uważa, że są szansą.
Oczywiście, że są szansą. To jest tam wśród tych 28%. Możemy się kłócić. Nie no, przepraszam, dlatego jest szansą. Przede wszystkim uświadommy sobie jedno. Te 40%. Naprawdę oni walczą również za nas. Ukraińcy w tej chwili walczą również za nas. Naturalnie będą nas dzielić różne rzeczy. Chociażby kwestia rolnictwa. Zresztą tutaj Ośrodek Studiów Wschodnich wiele, wiele lat temu, przed wojną przede wszystkim, ostrzegał, że w momencie, kiedy by Ukraina weszła do Unii, no to będzie problem wielki dla polskiego, zresztą nie tylko dla polskiego rolnictwa, dla francuskiego, dla włoskiego pewnie też. Więc są rzeczy, które nas dzielą. Każdy kraj powinien bronić swoich interesów. Natomiast zdecydowanie Ukraińcy... Wygrana Ukrainy jest dla nas ogromną szansą. Przegrana Ukrainy jest dla nas klęską.
Coraz mniej patrzę na ten wynik ogólnoeuropejskiego sondażu. Kto wygra, który wynik wojny rosyjsko-ukraińskiej uważa za najbardziej prawdopodobny? Średnia europejska to jest 10% Europejczyków wierzy w to, że Ukraina wygra wybory. No, nie wybory, tylko wojnę.
Nie wojna, wybory. Wybory to wygra Putin w marcu. Obawiam się, że rzeczywiście ja też przestałam być optymistką. Byłam optymistką, przestałam być optymistką. Ale niestety to również zależy od Zachodu.
i od Stanów Zjednoczonych.
Broń i jeszcze raz broń. A ja czytam znowu wczoraj, że pan kanclerz Scholz jednak jest przeciwny dostarczaniu Ukraińcom pocisków dalekiego zasięgu Taurus. Przepraszam bardzo, no jakby Putin mu płacił za to, to by nie wykonywał tego tak dobrze. Ukraińcy mają za mało pocisków dalekiego zasięgu, mają F-16, przewaga w powietrzu. Przy tych skromnych nie mają tej przewagi w powietrzu. Przewagę w powietrzu mają Rosjanie i przy tych wszystkich skromnych środkach Ukraińcy ciągle mają na przykład kontrolę nad Morzem Czarnym, znaczy kontrolę, za dużo powiedziane, ale właściwie wydaje się, że wygrywają bitwę o Morze Czarne. Jeżeli rzeczywiście Ukraińcy zostaną zmuszeni nawet do zawieszenia broni, to ja nie lubię siać paniki. Nie ma sensu siać paniki, ale ta wizja, że Rosja po paru latach uderzy również na kraje Unii Europejskiej, przypomnę słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wypowiedziane w Tbilisi w 2008 roku w czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej, rosyjsko-gruzińskiej. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, a potem kraje bałtyckie i najprawdopodobniej. Drodzy Państwo, to jest absolutnie realne. Nie dzisiaj, nie jutro, ale za lat, nie wiem, 10. No może już nie dożyję, chwała Bogu, ale szkoda dzieci.
10 lat to by oznaczało, że Putin chciałby poczekać. Za 10 lat już będzie, jeżeli będzie żył, to będzie już bardzo wiekowym człowiekiem. 400 rakiet z kolei balistycznych dostarczyła, Iran dostarczył Ukrainie. To a propos tego wahającego się kanclerza Scholza. Te rakiety mają zasięg od 700 kilometrów. Sytuacja na froncie ukraińskim jest oczywiście opisywana w raporcie z Kijowa, który Paweł Bobołowicz poprowadził o godzinie 9:30, kiedy pani redaktor Maria Przełomiec zapytała, o czym rozmawiamy. Odpowiedziałem o Nawalnym, a o Nawalnym nie było żadnego słowa. To przynajmniej krótko. Nawalny, jego śmierć i konsekwencje tej śmierci.
Wzmocnienie władzy Putina, bezradność Zachodu, która znowu na to nie zareaguje i jedynym jedyną konkretną, dobrą i konieczną odpowiedzią na śmierć Nawalnego powinno być zwycięstwo Ukrainy.
Oby. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję i życzę mimo wszystko miłego dnia i panu i państwu.
Jutro będzie specjalny dzień poświęcony tej drugiej rocznicy pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Jutro opowiemy. Przypomnimy to, co działo się 24 lutego 2022 roku, ale powiemy też o tym, co teraz się dzieje na ukraińsko-rosyjskim froncie. Bardzo, Mario, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Krzysztofie, robicie fantastyczną robotę.
Jest godzina 9:00. Czas na wiadomości.